Witam Państwa. Dzisiaj mamy 1 czerwca. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, odcinek numer 18. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Paweł Wielgus. Witam Państwa. Michale, najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Dziecka.
Nawzajem.
Dziękuję bardzo.
I życzenia też dla wszystkich Państwa.
Tak, oczywiście. Jeśli ktoś tylko chciałby mieć złożone życzenia w tym dniu, to oczywiście składamy.
Rozumiem, możesz Pan napisać maila do Ciebie i Ty, Paweł, osobiście jeszcze złożysz życzenia.
Dobrze, obiecuję. Jak tylko takiego maila dostanę, na pewno odpowiem.
Dobra, sprawy na dzisiaj. To konferencja Wall Street, która odbędzie się za tydzień. Tradycyjnie po raz kolejny chciałbym powtórzyć, że nie ma miejsc, ale można się zapisać na tę konferencję jeszcze bez opcji, bez pełnego wyżywienia i bez noclegów. Trzeba sobie znaleźć miejsce w Zakopanem. Jest to od zeszłego tygodnia troszkę utrudnione. Nie ma formularza u nas na stronie. Wynika to z tego, że musieliśmy troszkę pozamykać listy uczestników, natomiast my, dzwoniąc do stowarzyszenia, na pewno jeszcze można wziąć udział w tej konferencji. Kolejna sprawa. W związku z konferencją Wall Street, nie wiem, nie mogę Państwu obiecać, że za tydzień coś nagramy. Być może nas nie będzie, bo jesteśmy w poniedziałek jeszcze jesteśmy jeszcze w Zakopanem. Natomiast na konferencji jestem już umówiony z kilkoma znamienitymi gośćmi i nagramy coś z nimi.
Miałem o to zapytać, to chociaż urąb. Tak.
Wiesz co, powiem tak, chciałbym nagrać jeden podcast z Grzegorzem Zalewskim i Tomaszem Zaleśkiewiczem o psychologii inwestowania i jeden chciałbym nagrać z mecenasem Koziorowskim o prawach inwestorów indywidualnych. Mhm. Jak w jego ocenie wygląda to egzekwowanie tych praw, przestrzeganie praw przez spółki i innych uczestników rynku. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli się uda, będę miał troszkę luzu, to postaram się tam w Zakopanem, że będzie sensowne łącze internetowe, już dla Państwa przynajmniej jeden z tych podcastów w poniedziałek wyemitować. I będziemy dzisiaj mówili też o sprawach, które się rozwijają. Tak, Pawle? Wikana, Prosper, czyli ogólnie kręcących się wokół wezwań. Tak?
Dokładnie.
Tak, o sprawach ogłaszania wezwań i cen. Tak jest.
Po raz kolejny.
Tak, i na sam koniec powiemy dwa słowa o pomyśle giełdy dotyczącej listy alertów. Tak? Mhm. Dlaczego spółki powinny wchodzić na listę alertów, powinny się tam znajdować? No i jakie jest nasze zdanie na ten temat, prawda? Także dobra, to ja tylko tyle miałem o Wall Streetie, także to, że nie ma miejsc. Tak, chciałem po raz kolejny
powiedzieć. A co z naszym konkursem?
Nasz konkurs będzie ogłoszony na samym końcu. Znaczy wyniki konkursu, tak zwanego świetlnego konkursu, tak, który ogłosiliśmy tydzień temu. On miał trwać 2 tygodnie, ale ze względu na nagrodę, którą mam na myśli, którą chciałbym panom, którzy przesłali odpowiedzi, rozdać, nie możemy go przedłużyć o kolejny tydzień. To pod sam koniec jeszcze wrócimy do tak zwanego świetlnego konkursu.
Dobrze, także. To wracając do meritum, przechodząc do meritum.
No właśnie, Pawle, bo w międzyczasie, tak, czyli przez te ostatnie 2 tygodnie, co nie mówiliśmy o tych sprawach, rozwinęły się sprawy wezwań na Wikanę i wezwań na Prosper. Może zacznijmy od tej Wikany.
Jasne. Tak się akurat złożyło, że w obu przypadkach są to wezwania, którymi my się zajmowaliśmy, do których my zgłaszaliśmy uwagi i oba zostały wstrzymane. Tak, chwilowo przynajmniej.
Przypomnę, że przede wszystkim nasze uwagi dotyczyły ceny. My za każdym razem uważaliśmy, że podmioty przejmowane. Tak,
w przypadku Wikany, od której zaczniemy krótkim przypomnieniem, tutaj nie było problemem, nie była cena. My od początku mówiliśmy, że to jest 12 groszy i rzeczywiście wezwanie zostało ogłoszone po 12 groszy, tutaj nie ma problemu. To jest problem jakby natury formalnej.
Czy w ogóle miało być wezwanie, czy nie? Tak, my twierdziliśmy, że miało być,
później KNF powiedział, że my jako stowarzyszenie mamy rację, że to wezwanie powinno być, to wezwanie zostało ogłoszone i w tym momencie KNF, korzystając ze swoich uprawnień, wstrzymał to wezwanie, wstrzymał zapisy na to w tym wezwaniu. I trwały oczywiście, to pojawiły się różne plotki, spekulacje, dlaczego to wezwanie zostało wstrzymane. Ja od początku mówiłem, że tutaj dwie rzeczy są możliwe. Najbardziej prawdopodobna jest taka, że sposób zabezpieczenia tego wezwania, finansowy, jest nieodpowiedni. No właśnie, o tym za chwilę powiemy. I druga możliwość była taka, że jednak te uwagi KNF-u dotyczą ceny. Ale to byłoby tylko i wyłącznie w takim przypadku, kiedy państwo buchajscy, czy wzywający ogólnie, dokonywaliby transakcji na akcjach Wikany w ostatnim czasie, nie informując o tym rynku.
I przypomnij, jaki ten czas? To jest chyba rok czy pół roku? Bo już mówiliśmy o tym, ale zapomniałem.
Jeśli chodzi o tak, o bezpośrednie nabycie akcji, to jest w ciągu 12 miesięcy.
Rok, tak. Rozumiem. No to będzie tak, a propos Prospera będziemy za chwileczkę o tym mówili. Dobra, ale z tą Wikaną, tak przypomnijmy, że prawo stanowi tyle, że ktoś ogłasza wezwanie na akcję jakiejś spółki, to musi mieć gotówkę na to. Musi zabezpieczyć gotówkę. Tak? Jak to zabezpieczenie się fizycznie odbywa? On blokuje to na jakimś koncie bankowym, tak? I pokazuje.
Blokujesz depozyt, tak? Akurat w tym przypadku to jest na około 51 milionów złotych. Tyle być powinno.
Tak jest.
Technicznie zostało to wezwanie zabezpieczone w ten sposób, że 2 miliony złotych zostały złożone w gotówce, reszta została zabezpieczona wekslem in blanco.
To jest, przyznam się szczerze, to dla mnie dziwna sprawa.
Weksel być nie może. Weksel być nie może i to jest ten mój pierwszy strzał.
A jak to by się odbyło, że gdyby KNF tego nie przyblokował i doszłoby do takiego wezwania i ludzie, inwestorzy odpowiedzieliby na, nie wiem...
Więcej niż 2 miliony.
Tak, na 30 milionów złotych.
No byłby problem. Właśnie po to jest to zabezpieczenie. I po to jest Komisja Nadzoru Finansowego, żeby takie rzeczy weryfikować.
No właśnie, bo jeżeli to nie jest zabezpieczenie, że czysta, żywa gotówka, to nie, wyobrażam sobie, że obligacje mogłyby być też takim zabezpieczeniem, bo je można szybko, sprawnie zbyć, prawda?
No tak, ale to wiesz, no, ale to są cały czas ustawowe terminy na rozliczenie wszystkich transakcji w wezwaniu i tak dalej. To nie może być tak, że odpowiadasz na wezwania, a wzywający ci mówi, no to proszę poczekać 4 miesiące, bo ja muszę
zorganizować
swoje
gotówkę,
obligacje. Tak.
No,
albo nie wiem,
obligacje,
sprzedać to dom albo samochód.
No właśnie, bo obligacje to takie no, płynne papiery, to mi się wydaje, że to można, tak? No ale faktycznie nic poza tym nie może być, ale to nawet obligacje nie może być, musi być czysta, żywa gotówka,
musi być czysta, żywa,
czysta
gotówka.
Żywa wełna i nic poza
tam
tym.
Tam nic ani grosza nie może zabraknąć.
Jasne, no i faktycznie, bo to gdyby, nie wiem, tam było depozyt na 40 milionów, a weksel na 10.
Bo zabezpieczysz nawet obligacjami, wyliczysz sobie dokładnie, ile tych obligacji powinno być, a później się okaże, że ze względu na sytuację rynkową, która no z jednej strony na obligacjach tak dynamicznie się nie zmienia, ale z drugiej strony nigdy nic nie wiadomo w dzisiejszych czasach. No, może się okazać, że cię zabraknie 50 zł.
Jak fundusze obligacyjne potrafiły stracić w szczycie kryzysu.
No ale to oczywiście mówimy o obligacjach Skarbu Państwa.
Tak, tak, oczywiście. No a później się okazało, jakie aktywa miały te fundusze obligacyjne. Dobra, nieważne. Ważne jest, że pan Buchajski nie miał tych 50 milionów, miał dwa, miał weksel.
No na to wygląda, skoro tego nie zabezpieczył, to wygląda na to, że nie ma tych pieniędzy.
Dobra, co teraz? Tak z ciekawości. Dobra, jest wstrzymany, tak? Pan Buchajski... Tak, musi zebrać 50 milionów złotych.
No jest to dużo scenariuszy.
To jest przecież, no wiesz co, no, nie potrafię sobie, no właśnie, co teraz?
Teraz Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła terminy, których my nie znamy. W tych terminach trzeba depozyt zorganizować i trzeba to wezwanie ogłosić. Jeśli nie, Komisja Nadzoru Finansowego na 100% nałoży karę. Jaka ona będzie? Pieniężną karę. Jaka ona będzie, nie wiemy.
A wchodzi w grę cały czas ten scenariusz, o którym kiedyś mówiliśmy, że może ograniczyć prawo do wykonywania głosu.
Utracić
głównego
prawo głosu.
Dla tego akcjonariusza?
Tak, ale to nie KNF, tylko to prawo głosu traci się na mocy samej ustawy.
Czy to z mocy prawa? Tak
z mocy
będzie,
prawa.
Tak?
Tak będzie. Przy czym może być tak, że po nałożeniu kary KNF zobowiąże wzywającego do ogłoszenia wezwania. Ale nie musi tego robić. Czyli może powiedzieć wzywającemu, trzeba to wezwanie zrobić, pomimo tego, że dostaliście karę, nie zrobicie, dostaniecie kolejną. Aha. Ale może być tak, że skończy się na karze i nie będzie
kolejnego wezwania,
nie będzie kolejnego
ale
wezwania.
Wówczas z mocy prawa
te głosy
zostaną utracone.
W związku z czym wtedy trzeba się tych akcji pozbyć.
Trzeba się pozbyć?
Trzeba się ich pozbyć,
dlaczego?
Trzeba je sprzedać, żeby odzyskać prawo głosu z tych akcji.
Czyli nie będzie, a nie będzie tak, że jeżeli tam, nie wiem, ten pan Buchajski odsapnie pół roku, zbierze 50 milionów, ogłosi znowu to wezwanie, to odzyska?
Chyba, że tak.
Tak? Czyli może tak. Nie, no bo wiesz, bo on ma 70% teraz. Wyobraź sobie,
71. No. Jeśli w końcu ogłosi wezwanie, to będzie tak, jak ty mówisz.
No właśnie, bo to wiesz, wyobrażasz sobie karkołomną sztuczkę, sprzedaż na rynku 70% akcji z Wikany.
No nie.
Chcesz wiedzieć, po ile ona były po takiej operacji?
Nie wyobrażam sobie absolutnie.
No tutaj właśnie, to jest niemożliwe moim zdaniem.
Tutaj niestety, ale jest kilka trików, w jaki można by to próbować obejść. Ja wymyśliłem co najmniej dwa, nie są one wcale takie karkołomne. Nie będziemy tutaj podpowiadali, ale tu pokazuję...
A coś niezgodnego z prawem?
Zgodnego z prawem,
no
tak?
Było,
to dokładnie tak samo jak z Prosperimitor Farmem. Niby wszystko się zgodnie z prawem odbyło, chociaż tak do końca nie wiadomo i jest mnóstwo ludzi, którzy czują się poszkodowani.
Tak, niby wszystko się zgodnie z prawem odbyło, ale smród pozostał. Także tak bym to powiedział. Czyli cały czas się roznosi. Także nie, no dobra, to czyli jakie są, powiedzmy ostatnią rzecz a propos tej Wikany, jakie są terminy? Czyli ile...
Nie wiemy, bo to Komisja Nadzoru Finansowego te terminy wyznacza.
Czy moglibyśmy
cierpliwie czekać. Trzeba sobie po prostu sprawdzać.
Bo to jestem bardzo ciekawy, na przykład, czy, nie wiem, tak? Czy pan Buchajski dostał, tak, proszę pana, do końca czerwca ma pan czas na wniesienie właściwego zabezpieczenia, tak bym rozumiał.
Być może, nie wiemy, naprawdę nie wiemy.
Nie możemy się zwrócić do komisji, żeby nam
komisja
pokazała.
Komisja nie powie, oczywiście, że pytałem.
Aha, pytałeś.
Tak, oczywiście pytałem, nie dowiemy się tego.
Nie dowiemy się tego. Może do spółki się zwróćmy, jako akcjonariusz spółki. Że
chcemy... Ale spółce nic do tego. Przecież to akcjonariusz tej spółki robi wezwanie. Musielibyśmy napisać bezpośrednio do wzywającego. Oczywiście,
no, okej, okay, dobra. Tak. No to, czyli mam wrażenie, że...
To jest dopiero karkołomny pomysł.
Tak. No, no okej, okay, w porządku. Czyli czekamy, prawda?
Czekamy.
A jeszcze takie pytanie do ciebie mam. Co teraz? Bo do tej pory, jak to wezwanie miało być ogłaszane już, to ta cena 12 groszy wydawała mi się pewną zabezpieczona dla akcjonariuszy.
Tak.
Co teraz według ciebie powinni zrobić inwestorzy, no, którzy jakby, no nie wiem, no, chcieli kupić, że nie wiem, kupili po 10, po 11 groszy akcje pod to wezwanie. Jaka teraz jest ich sytuacja? Czy...
No, właśnie. Oficjalnie wciąż ta cena jest zabezpieczona. Dopóki nie mamy wyraźnego sygnału, że wezwanie się nie odbędzie, to oficjalnie ta cena obowiązuje. Muszę powiedzieć, że już w zeszłym tygodniu rynek szeroko pojęty zaczął mieć wątpliwości, bo można było w jednym króciutkim momencie w czasie sesji kupić Wikanę po 10 groszy.
No właśnie, bo ja pamiętam, że ona chodziła tak z 11 na 12, tych tak. 10 nie zauważyłem po drodze. Mhm. Było gdzieś, tak?
Aha, dokładnie.
Tak. Rozumiem, no bo potrafię sobie wyobrazić sytuację teraz taką, że pan Buchajski zapłaci karę, tak? Nie ogłosił, tak, kara tam, komisja nałoży to, o czym mówisz, wezwania nie będzie, no i... Ktoś to kupił po te 11 groszy, faktum rynek
oczywiście
może mieć coraz większe wątpliwości. Ja przypomnijmy, że z tego co pan, tego, tak, nie wiem, Paweł, wyprowadź mnie z równowagi, jeżeli się mylę.
Z to, błędu. Z równowagi cię nie będę wyprowadzał.
Dziękuję, no dobra, to wyprowadź mnie z błędu, że przed było po 6 groszy ta Wikana, mniej więcej tak tam
tak,
coś.
Tak.
O właśnie. Spodziewam się, że może wrócić do tych poziomów, jeżeli to będzie zamieszanie, będzie się przedłużało.
No, kto wie,
rynek.
Teoretycznie może kosztować.
To się nie nazywa ryzyko rynkowe, tylko ryzyko wtedy, nie wiem, jakie prawne, nie wiem. No generalnie, no ciekawa sprawa. Mhm. Także...
No zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Na pewno dla wzywającego nie będzie komfortową sytuacją, jeśli utraci prawo głosu ze wszystkich akcji.
No tak, a czy tam są jakieś inni zarejestrowani akcjonariusze powyżej 5%, których wiemy?
Powyżej 5% nie ma.
Nie ma. Ale nie wystarczy, tam będzie mieć 4 i można przejąć kontrolę nad spółką.
No, ponieważ na ostatnim walnym Wikanie, na którym byłem, oprócz Stowarzyszenia Inwestorów i pełnomocnika wzywającego nie było absolutnie nikogo, więc jest duża szansa, żeby... No,
że ten akcjonariat jest rozdrobniony i to
tak,
bardzo rozdrobniony.
To tutaj potrzebne
tak?
jest. Ja mam kontakt z kilkoma osobami, które miały w okolicach 3% akcji, ale przed połączeniem Mastersa z Wikaną. Ten akcjonariat został bardzo mocno...
To przez spółce na mnie podzielone, jak nie wie, tak, nie więcej, więc
Mastersa,
to dużo.
Natomiast
to była cała ta afera, że my krzyczeliśmy tak głośno, że ten Masters jest niedoceniany, a Wikana przeceniana. To teraz, gdyby pan Buchajski nas wtedy posłuchał, to nie byłoby całej tej afery.
No nie byłoby. W każdym razie no, mam kontakt z tymi osobami, które próbowały zablokować fuzję Mastersa z Wikaną i one wciąż są akcjonariuszami Mastersa i pewnie no, interesują się sprawą na bieżąco, mamy kontakt, rozmawiamy ze sobą co kilka dni, są zainteresowani jak to się skończy i myślę, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że moglibyśmy tam na walne pojechać i wykonywać prawo głosu z ich akcji, to chyba nie będzie problemu.
No. No, ciekawy jestem, jak się ten scenariusz rozwinie, w szczególności biorąc pod uwagę to, że kwota, którą pan Buchajski musi zebrać, to nie są drobne. Tak? Znaczy,
no
to wielokrotnie przewyższa to, co on musiał zebrać, co zebrał do tej pory. Dobra, przejdźmy omówmy teraz, co się dzieje teraz w Prosperze. Tak? Przypomnijmy, że też nasze wątpliwości dotyczyły ceny.
Ceny,
przede wszystkim ceny. Tak? To wezwanie na Prosper zostało ogłoszone po 8 zł z groszami. Tak? A przypomnijmy, że przedtem Torfarm kupował Prosper, no tak przez jedno...
Bezpośrednio kupował właśnie po takiej cenie albo trochę niższej.
No tak,
8 z moim
no tak, ale przez
ale nastąpiło
oktagon,
pośrednie
tak,
nabycie.
Uświadomiłem sobie, że podczas któregoś podcastu powtórzyliśmy ze 100 razy oktagon, a to jest nieprawda, spółka nazywa się oktagon.
Spółka nazywa się, gdybyś mnie teraz zapytał, tak? jak się nazywa spółka, to bym powiedział oktagon. Może się zasugerowałem tym,
tak, nie
co usłyszałem.
No nie wiem, my cały czas o tym oktagonie mówiliśmy,
nie,
ale okazuje
oktagon.
Się, ja czytałem później prasę oktagon. Także ten, tak, oktagon. Tymczasem kupując przez ten oktagon, tak, czyli przez inną spółkę, wyszło, że ta cena nabycia jednej akcji Prospera było 23 zł, tak?
23,60.
I stąd były nasze wątpliwości, tak? Prawo nie rozwiązuje tego.
Tak.
nie rozwiązuje tego, ale...
To znaczy tutaj jest jakby są no dwie właśnie. Rzeczy.
Jaki, co się od tamtej pory, od tego naszego nagrania zdarzyło w tym Prosperze?
Zdarzyło się tyle, że...
Że wezwanie zostało ogłoszone, tak? Bo zostało my nagrywaliśmy dzień przed ogłoszeniem wezwania. My spekulowaliśmy o tej cenie, tak. Prawda? Tak?
Zostało ogłoszone wezwanie po 8.34. Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła uwagi do tego wezwania. Przy czym to wezwanie zostało przesunięte tylko jeden dzień. Zapisy w wezwaniu miały się rozpocząć 1 czerwca, rozpoczną się 2.
Czyli jutro.
Jutro. Tylko jeden dzień. Nie do końca wiadomo, o co chodzi. Najprawdopodobniej się nie dowiemy, na czym uwagi Komisji Nadzoru Finansowego polegały.
O, mogło być też formalne. Gdzieś tam przecinka brakowało na przykład.
Mogło być. To znaczy, zgodnie z doniesieniami parkietu chodziło o tak listę wszystkich transakcji, w których Torfarm nakupywał akcję Prospera. Czy podejrzewam, że chodziło o sprawdzenie, czy gdzieś tam nie zapodziała się jakaś transakcja, na podstawie której można by wnioskować o wyższej cenie w wezwaniu. Czy czegoś tam Torfarm nie pominął przy sporządzaniu tego ogłoszenia. No ale już wiemy, że ta cena nie zostanie zmieniona.
No tak, rozumiem. Czyli jakby te nasze wątpliwości, tak? Że, aha, jeszcze mam takie pytanie. Czy okazało się cokolwiek, czy ten Oktogon oprócz akcji Prospera cokolwiek miał? Czy...
Nie wiemy tego na 100%, ale również zgodnie z doniesieniami prasowymi, to jest chyba wypowiedź jednego z członków zarządu Prospera, że tak, coś w tym Oktogonie było. Ale nie wiemy, jakie to były proporcje. Myślę, że gdyby to były proporcje bardzo zaburzone w stosunku do tego, co my myślimy, że było, to znaczy na przykład akcje Prospera w Oktogonie stanowiły 10% aktywów.
To oni krzyczeliby głośno.
To oni by krzyczeli głośno i to byłby dobry,
o co wam chodzi, tak?
Dobry argument, żeby odeprzeć wszelkie takie spekulacje rynkowe.
Właśnie, bo
ja myślę, że to jest w drugą stronę, bliżej 90 pewnie. Tak?
No chyba 95. Powinniśmy przypomnieć, bo nie wiem, bo to może nie wynika jasno z teraz naszej odpowiedzi. Torfarm kupił o jakiś czas temu ten fundusz Oktogon i według nas...
To jest spółka, to nie jest fundusz.
Tak? Aha, to jest tak, spółka, tak. To gdzieś tam holenderska. Tak?
Duńska. Ale byłeś blisko.
Blisko, wiedziałem. No to na pewno prawie, że. I według nas ten Oktogon oprócz tego Prospera to tam nic nie ma. I zakładając, że tak faktycznie jest, to czyli kupno Oktogonu to jest de facto kupno Prospera i po podzieleniu na liczbę akcji wyszła ta cena 23 zł.
23 z hakiem, 23,60.
Tak, a prawo polskie no stanowi, a ponieważ robili to, ten Oktogon najpierw został właścicielem Prospera, a później kupił Torfarm, kupił Oktogon, to nie było to tak naprawdę de facto bezpośrednie nabycie, bezpośrednie lub przez spółkę zależną.
Wiesz, tu są dwie rzeczy.
Jest luka w prawie, ewidentnie.
Tak, tu są dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj nie ma problemu, czy wezwanie być musi, czy nie musi. Bo ustawa o ofercie wyraźnie tłumaczy, to jest przejęcie pośrednie. I tutaj mamy do czynienia z przejęciem pośrednim i nie ma żadnego problemu, wezwanie być musi.
No tak,
natomiast jest... ustawa mówi, że cena nie może być niższa od ceny zapłaconej za akcję. Już o tym rozmawialiśmy, prawda?
Tak jest.
Czyli nie za spółkę, która akcję posiada, tylko bezpośrednio za akcję. No, tutaj wielu prawników podnosi taki argument, że jaki był cel ustawodawcy? No. Jeśli by przed sądem wykazać, a wydaje się, że jest szansa, żeby to skutecznie zrobić, że celem ustawodawcy było również przewidzenie sytuacji takiego właśnie pośredniego nabycia i że zawiązanie spółki, jakiegoś krzaka za przeproszeniem, do którego wnosimy pewne aktywa tylko po to, żeby później te aktywa przejąć poprzez przejęcie całej spółki, ma na celu obejście ustawy,
tak?
To wtedy należy uznać, że mamy do czynienia z próbą obejścia prawa. Taka czynność byłaby nieważna z mocy prawa. Ale to wcale nie jest takie trywialne, żeby pójść do sądu, bo wiadomo, jest to, co ja przed chwilą powiedziałem, tak ogólnie rzecz ujmując, przeciwko literalnemu zapisowi ustawy.
Dokładnie, też powiedziało, o co chodzi.
Tak dokładnie, tak ustawodawca napisał i tak jest.
Dokładnie. Dobra, wiesz co, bo tutaj sprawa tych wezwań, jak widać, no... Ten przypadek Prospera nie jest pierwszym tego typu przypadkiem na polskiej giełdzie.
No oczywiście, mieliśmy G-Money Bank i BPH, mieliśmy Zega i...
Nie pamiętam.
Co nie pamiętasz?
No Zega pamiętam, a ta spółka, ta, która ich tam wzywała, ich to jak się nazywała?
ZZM.
Tak, ZZM, tak wiedziałem taki skrót. Dobra, czy coś my z tymi wezwaniami ogólnie robimy? Bo czy mamy jakiś, nie wiem, pomysł
tak,
na
mamy.
To?
Tak, tutaj
czy...
problemów jest dużo więcej niż...
Bo oprócz tego, że my tu w podcaście sobie na ten temat ponarzekamy, może napiszemy artykuł w akcjonariuszu, to czy coś możemy... Nie wiem, tę sprawę jakoś dziś...
Powiem szczerze, że bardzo nas cieszy, bo otrzymaliśmy informację jeszcze zanim dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, pan Robert Wąchała, powiedział to w piątek na antenie TVN CNBC, to my już wcześniej wiedzieliśmy, że Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad projektem zmian ustawy w zakresie wezwań. I ewidentnie są tutaj rzeczy, których trzeba się z ustawy pozbyć, trzeba pewne zapisy uściślić i... z dużą satysfakcją i z dużą uwagą przyjmujemy, odbieramy to, że komisja nad takim projektem pracuje, chociaż sama w sobie nie ma mocy ustawodawczej, nie zapominajmy o tym. Ale jest regulatorem rynku, jest nadzorcą rynku i ma...
Na pewno ma troszkę więcej tej mocy ustawodawczej niż my mamy.
Znaczy ustawodawczej nie ma żadnej, ale myślę, że siłę przebicia będzie miała.
Tak, my nie mamy żadnej, oni nie mają żadnej, ale ustalmy, że oni mają więcej.
Oni mają więcej. Tak. Jeśli jedno zero może być większe od drugiego zera, to jest tak, jak ty mówisz.
Tak, to oni tutaj mają... No.
I teraz na pewno czekamy, aż ten projekt zmian zostanie rozesłany po, no, powiedziałbym, miejscach zainteresowanych. Mamy też obietnicę, że trafi do komisji, do Stowarzyszenia Inwestorów i że będziemy mogli sobie ten projekt poczytać, do niego się ustosunkować i ewentualnie zaproponować swoje własne zmiany.
No i tam moglibyśmy uwzględnić sytuację.
Troszeczkę rozwinąć skrzydła.
Prospero, aha,
i tutaj PPH pamiętaj. Tak, i tutaj pamiętaj, że oprócz tego, co mówiliśmy odnośnie Prospera, BPH czy ZEGA, a więc generalnie szeroko pojętych wehikułów inwestycyjnych, mamy też problem niezgodności, bardzo poważny problem niezgodności polskiego prawa, ustawy o ofercie z dyrektywą unijną. Bo u nas jest tak, że w momencie, kiedy przejmujesz kontrolę nad spółką, a to może być zgodnie z ustawą dwojaka kontrola, albo masz pakiet kontrolny w głosach nawalnym, albo powołujesz co najmniej tak połowę członków zarządu albo rady nadzorczej w danej spółce i również jesteś podmiotem dominującym w myśl ustawy.
No, może być 30%, teraz, w przypadku czyli, 30%, zresztą to jest free flow, czyli de facto masz kontrolę.
Czyli masz 30%, czy powiedzmy 40%, no dobrze, 50% plus jedną akcję.
Albo 4%.
I teraz jak bywa. Ale tak. Generalnie dyrektywa unijna mówi, że przejmujesz kontrolę nad spółką, no to... musisz ogłosić wezwanie na wszystkie pozostałe akcje, będące w posiedzeniu wszystkich innych akcjonariuszy.
O, do tego nie wiedziałem. To
u nas jak jest? U nas masz 50% i robisz na 66. Jak było w G-Money i BPH? G-Money Bank miał 65,9% głosów, ogłosił wezwanie na 0,1%. Sam na to wezwanie odpowiadałem, pamiętam. Stopa redukcji w wezwaniu była taka, że sprzedałem jedną akcję.
No rozumiem. No tak, ale to też... To idąc tym tropem, to właściciele Fona, znaczy właściciele, no, właściciele 4% Fona musieliby ogłosić wezwanie na 100% akcji, tak?
No tak, tylko że tu też się pojawia pewien problem, czy 4% to już jest na pewno...
No, powołują więcej niż połowę członków rad nadzorczych.
No tak, tylko to są też kwestie, jakby dyrektywa ani ustawa nie pokazują, czy to jest jednorazowo. Czy na przykład idziesz na walny, powołujesz cały zarząd i nagle w tym momencie prawo nakłada na ciebie obowiązek ogłoszenia wezwania, to ja bym tutaj się tak wstrzymał. To jest kwestia, która naprawdę wymaga przedyskutowania.
A, no właśnie, bo mi się tak, przyznam się tak, że o tym mówić, mi się to nie do końca podoba. Ja uważam, że progi procentowe to jest okej.
Okej.
To wiadomo, tak? Masz kontrolę nad spółką, przekraczasz
tam... Jaka byłaby nasza propozycja? Tutaj uczciwie przyznaję, że ona jest dokładnie taka sama jak sugestia dyrektora Wąchały już w piątek. Tam szczegóły nie zostały podane, ale KNF będzie twierdził, tak podejrzewamy, że będzie się upierał przy tym, że ten próg powinien być jeden. Określamy próg kontrolny, powyżej progu kontrolnego ogłaszamy wezwania na wszystkie akcje.
51.
No tak naprawdę,
bo teraz jest 66.
Teraz jest próg kontrolny. Próg kontrolny mówi o większości.
Tak.
Czyli 50,1. Tak. 50% jedna akcja. To jest de facto liczba głosów, która daje ci pełną kontrolę nad spółką.
No zgadza się, ale chodzi o to, że teraz musi ogłosić wezwanie na wszystkie akcje, jak masz 66%.
Tak.
No właśnie, czyli jest pewna różnica.
Dokładnie tak, oczywiście, że tak. Zaskoczę cię. Wiesz, że w państwach unijnych ten próg kontrolny wcale nie jest określony na powyżej 50%?
Nie?
Nie. W zależności od kraju to jest od 25 do 50%. No. Przekroczysz ten próg, musisz ogłaszać wezwania na wszystkie akcje danej spółki.
Ale przecież 25% może być więcej niż jeden podmiot.
Może być, to też są kwestie. Powiem szczerze, że nie wiem, jak to jest uregulowane.
Pierwsze, że w jednym dniu.
Wydaje się,
w jednym dniu może. Wyobrażam sobie sytuację. Ktoś ma 24, przekracza 25. Drugi podmiot robi to samo i co wtedy?
Mi się wydaje, że...
No to nie, mogą być dwa osobne wezwania, to tak nieraz bywało.
Może ale... tak, ale mi się wydaje, że tutaj jednak ustawodawca europejski kierował się odrobinę życiowym doświadczeniem. Życiowe, rynkowe doświadczenie powoduje, że prawdopodobieństwo, że dwa podmioty w tym samym czasie przekroczą próg kontrolny jest praktycznie zerowe.
No, ale to jest
wiesz dlaczego? No. Dlatego, że jeśli w poniedziałek jeden podmiot przekracza próg kontrolny, to w tym momencie musi ogłaszać wezwanie Tak. I teraz drugi podmiot. No, pytanie, czy na pewno no, chcemy przekraczać...
No, ale akcje na rynku się...
Tak,
wiesz,
ale no, pytanie, czy chcemy przekraczać...
Są w obrocie,
oczywiście,
tak?
Może się zdarzyć w ten sposób, że dwa podmioty kupują akcje i nie wiedzą nawzajem o tym, że oba przekroczyły próg kontrolny. No, może się zdarzyć.
Nie wiedzą, no powiedzmy.
Z IPO nie ma takiej możliwości, bo IPO są wyłączone. Ustawa wyraźnie wskazuje, że przekroczyłeś ten próg w IPO, jesteś zwolniony z ogłoszenia wezwania. Mhm. Tutaj nie ma problemu.
No rozumiem. No tak, tak, ale to w sumie ja też sobie tak teraz myślę, że to chyba nic złego. Mam, są dwa podmioty, które są przy nim spółka, że to jest atrakcyjne, mogą ogłoszać wezwanie. No to z punktu widzenia inwestorów, którzy są w tym free flowcie, to jest wszystko okej.
Ale to dochodzi do absurdalnych sytuacji.
No jakich? To są dwa wezwania.
Dwa wezwania. Wiadomo, że inwestorzy odpowiedzą tylko na jedno.
Na to wyższe zapewne.
Na to wyższe, jeśli będzie wyższe, bo może tak być, tak? Bo tutaj dwa podmioty, powiedzmy, że kupują akcje na rynku, no to jeden... Jedną akcję, za przeproszeniem, skubnie trochę drożej.
Tak, chociaż, będzie musiał ogłaszać.
Jeden
tak
z tych podmiotów, jak już ogłosi wezwanie, nie może odpowiedzieć na wezwanie drugiego.
No, bo
bez jak sam ogłosi wezwanie, to nie, to no, ustawa z kolei mówi, że ten obowiązek, czy ta deklaracja jest nieodwołalna.
No, nie, no wiadomo, drugi bierze, ogłasza, załóżmy, że to jest grosz drożej, no i co? Są dwa wezwania, nic się nie dzieje, tak?
Mhm.
No, wszystko jest okej.
Ja myślę, że to byłby bardzo poważny problem dla podmiotów, które przekraczają takie progi kontrolne. Oni by bardzo mocno uważali wtedy, czy na
nie,
pewno...
Nie, no oczywiście, słuchaj, ale my występujemy w obronie inwestorów indywidualnych, tych drobnych, tak? To ty się, Pawle, nie martw o to, że to jakiś podmiot wielki, kto kupuje 25% czegoś, nie, będzie miał problem. To niech on ma ten problem,
nie,
i ogłasza,
Michale,
coraz wyższe ceny.
Oczywiście masz rację, tylko
to my musimy
ja
bronić
wątpliwość
tego interesu inwestorów indywidualnych, tak? W których momencie my szukać tych punktów, że coś może być, że oni mogą być poszkodowani, prawda?
Ale jak wprowadzimy taki zapis, to wiesz, ile będzie problemów? Będzie bardzo dużo problemów. Taki zapis jest bardzo ryzykowny i ja uważam, że nawet jeśli...
Mi się też nie podoba. Co to w ogóle? Ja bym jednak mimo wszystko uznał, że to jednak te 66% to jednak nie jest takie głupie. No 50,0001 też.
50% plus jedna akcja, tak? To jest pakiet kontrolny i to jest chyba najbardziej logiczne rozwiązanie. Chociaż doświadczenia i praktyki z rynków europejskich pokazują, że ten próg w rzeczywistości powinien być ustalony troszeczkę niżej.
No,
dlatego, że de facto
też ma 45, to raczej ma kontrolę. Tak, to raczej ma. Dobra, Paweł, jeszcze dosłownie, bo musimy tutaj spieszyć
inny
się.
Temat?
Nie, tak, lista alertów.
A to króciutko tylko.
No właśnie, bo
się
jest ten
problem wziął z publicznego wywiadu i deklaracji, czy w ogóle doktora, tak, prezesa doktora Ludwika Sobolewskiego, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jednocześnie pewnej uchwały zmieniającej dotychczasowe regulacje giełdowe, zgodnie z którymi spółka, która znajduje się na liście alertów, musi przedstawić w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie tej zmiany, czyli powiedzmy, że jakieś 3 tygodnie, 2,5 tygodnia zostały, musi zaproponować jakiś mechanizm, jakiś program naprawczy, który pozwoli na wyjście, na opuszczenie listy alertów.
A jak nie?
A jak nie, to taka spółka może być, notowania takiej spółki mogą zostać zawieszone.
Ja nie wiem, czy to jest dobrze z punktu widzenia inwestora indywidualnego.
Nie, z punktu, zgadzam się z tobą, z punktu widzenia inwestora,
znaczy,
indywidualnego
to jest
jakichś, bardzo źle.
Oznaczanie jakichś spółek, nie wiem, gwiazdką, krzyżykiem na czerwono i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa, to jest uważajcie,
jasne,
to są spółki o podwyższonym ryzyku, to mi się mieści w głowie, to okej, okay, tak?
Ale to nie jest to samo,
jest dużo,
wstrzymywanie płynności.
Dokładnie, jest dużo niedoświadczonych inwestorów, których ta czerwona gwiazdka w żadnej spółce może, aha, to nie, to ja chciałbym bezpiecznie inwestować, to nie zrobię tego, rozumiem to. Natomiast wycofywanie z obrotu, wstrzymywanie tego obrotu, no to jest zupełnie inna bajka, moim zdaniem. To, no, jeżeli jest taki pomysł, tak rozumiem, że jest taki pomysł, no to ja tak nie wiem, może powinienem dotrzeć szczegóły, to w pierwszym odruchu nie zgadzam się.
A wiesz, o co inwestorzy nas najczęściej pytają?
No, o co?
Jak to jest, że najpierw giełda pozwalała na wszystkie splity, pozwalała, żeby akcje były notowane poniżej 10 groszy, pozwalała ustalać nominały akcji na 1 grosz.
Domyślam się, a teraz jest wielkie halo.
I teraz jest wielki problem z tego powodu. No, wiadomo, że...
Nie, okej, okay, no, wiesz co, ja rozumiem, że czasami spółki, które robią źle, tak, robią wała inwestorów, powinny być ukarane i czasami faktycznie wycofane, ale robienie tego takim automatem, że oto my was ostrzeżemy, macie miesiąc, tam się nikt nie odezwie i was wycofujemy, to jest de facto działanie na szkodę inwestorów.
Nie będzie aż takie drastyczne rozwiązanie. To znaczy, bardziej chyba chodzi o narobienie trochę rabanu wokół całej tej sprawy i zmuszenie spółek, żeby jednak coś z tym robiło.
A tylko jedno pytanie na zakończenie. Na jakim to jest etapie? To jest, wchodzi ta lista alertów, to będzie, nie będzie. Znaczy, to znaczy, też, nie, nie chodzi to, tak, to lista ostrzeżenie. Tak?
Mamy zmiana wiem, w regulaminie giełdy, to już obowiązuje.
Czyli może być tak, że w zarząd giełdy powie, to wy uważacie, macie miesiąc, a jak
już
nie,
tak
to...
Już tak powiedział.
Ale już chodzi o to, czy zobacz, do konkretnej spółki już zwrócił
tak,
się. Do kogo?
Zobacz, że PC Guard przygotowuje się do resplitu. Tak samo jak FON. Chcą zastosować dokładnie to samo rozwiązanie.
Też jakiś fundusz, który będzie uzupełniał resztówki?
Nawet nie fundusz, jakaś osoba indywidualna, aha, która będzie... Mhm.
Czyli ale robią to, tak?
Tak, robią.
To przyznam się szczerze, że moim zdaniem afera, raban, jaki wywołaliby inwestorzy po wycofaniu jakiejś spółki, tak zawieszeniu, był niewiarygodny.
No, ludzie pytają. Na to potrzeba czasu, zobaczymy, jak to się skończy. Mhm. Myślę, że... Ja nie pamiętam w tej chwili dat dokładnie, ale myślę, że za jakieś maksymalnie 2,5 tygodnia giełda, czy zarząd giełdy nabierze tego uprawnienia zgodnie z regulaminem, gdzie będzie można wykluczyć. Tylko tutaj jeszcze zwracam uwagę, żeby się część z Państwa może nie denerwowała, że nie chodzi o to, że w ciągu miesiąca od daty wejścia w życie tej zmiany spółka musi coś zrobić. Ona musi
zaproponować
zrobić
program,
tyle,
tak?
Żeby zaproponować pewien program. Nie chodzi o to, żeby ona przez miesiąc zrealizowała wszystkie założenia tego programu.
No ale wiesz, jak to jest. Musi zaproponować program, tak, naprawczy, ale przecież tak przychodzi na giełdę, zarząd giełdy patrzy, o nie, no nie zgadzamy się z tym programem. To państwo,
no może tak być.
Państwo tutaj dyrdy mamy napisali. Się to tak was, być. Cyk, zawieszamy was. No to nie wyobrażam
może
sobie.
Może tak być.
Przecież ja do dzisiaj pamiętam, jaka afera była, to akurat wtedy nie giełda, tylko KPWiK wtedy zawiesił Universal. Mhm. Tak, no przecież afera, inwestorzy wiedzieli, że ta spółka jest bankrutem, spółką już, która tam nic nie ma i tak dalej, ale chcieli w tym handlować, tak? Byli w pełni świadomi ryzyka, afera, i to jeszcze przypominam, była niewiarygodna, i to jeszcze pamiętam, że ten Universal nie został zawieszony tak, że z informacją, drodzy Państwo, to od poniedziałku nie ma Universalu w obrocie, uważajcie. To była zasadzka, z dnia na dzień nagle go nie było. Mhm. No to dopiero było, że tak powiem, wydarzenie. To mi się też nie podoba. Także to. Mhm. Obserwujemy, patrzymy.
Tak.
Ale mój pierwszy odruch, takie wrażenie jest takie...
Negatywne.
Oczywiście, że negatywne. Mhm. Zupełnie co innego jest oznaczanie, uważajcie, to są spółki podejrzane po to, żeby chronić inwestorów, którzy mają wersję do ryzyka, zupełnie co innego jest wycofywać akcje z obrotu.
Pewne decyzje giełdy, zarządu giełdy są arbitralne. I zgodnie z regulaminem zarząd giełdy nie do końca musi się z nich tłumaczyć. Na nie, przykład
ja
pytanie,
rozumiem, no to wiesz, to...
dwa czy trzy pytania sprzed kilku dni. Jak to się stało, że Drągowski został wyśrubowany, za przeproszeniem, już takiego kolokwialnego sformułowania użyję.
No właśnie.
O kilkaset procent.
No kilka tysięcy procent.
Tak,
no
ponad 1000%. I był śrubowany przez ile? To... 2 czy 3 tygodnie?
No chyba około 2 tygodnie.
Dwa tygodnie, zanim go zawiesili.
Tak.
Power Media, 2 sesje po 20 czy 30% równoważenie. Obrót wstrzymany. Piątkowa sesja sprzed tygodnia, poniedziałkowa sesja tydzień temu. Na obu sesjach obrót akcjami został wstrzymany. Mhm. Też ktoś, przewodniczący sesji, podjął arbitralną decyzję. Jest
ale wiesz,
inwestor,
zupełnie
który...
co innego jest wstrzymać. Drodzy Państwo, tutaj coś się dzieje, wstrzymujemy na 3 dni, tak, żeby wyjaśnić. To zupełnie inna sprawa niż jak wiesz.
Hej, ale tego też nigdy nie wiesz. Chcesz sprzedać akcję albo chcesz kupić akcję, tak? Albo kupiłeś akcję i chcesz je sprzedać. I tutaj nagle giełda zawiesza ci notowania i nie wiesz, kiedy to zostanie puszczone. Mhm. Jak Power Media zawiesili o 14:20, to do końca sesji nie puścili. W poniedziałek od początku notowań Power Media była zawieszona. A
nie,
tutaj
no
nagle 10:30, 11:00, no przepraszam Cię Michale, tak, ale każdy ma jakąś strategię. No i teraz jeśli Twoja strategia zakłada, że kupujesz akcję i zaglądasz na swój rachunek za 3 miesiące, to nie ma problemu.
No właśnie, to nie ma znaczenia.
Ale jeśli kupujesz
jesteś
akcję,
day traderem,
ponieważ
masz ochotę,
tak,
5 razy dziennie obrócić, no to
dokładnie,
to jest,
no to dla Ciebie jest to ważne i przepraszam, ale no wyjść, tak, odejść sprzed komputera w takiej sytuacji, to dla wielu osób to jest po prostu zawał murowany.
Zgadzam się. No, czyli to też trzeba jakby ostrożnie do tych zawierać. No wiadomo, jeżeli tam ktoś miał 100% pewność, że jest manipulacja, no, ale z drugiej strony cały czas, no faktycznie, cały czas nie czuję się
przekonany.
Nie wiemy.
Poprosiliśmy za pośrednictwem jednego z inwestorów, poprosiliśmy giełdę o wyjaśnienia w tej sprawie.
Ten Drągowski, tak?
Mówię o Power Media.
O Power Media, tak.
Dlaczego były te notowania zawieszone? Być może, że giełda wskaże właśnie chociażby na sugestie Komisji Nadzoru Finansowego. Może sprawa się zacznie wyjaśniać. Na razie nie wiemy.
Dobrze. Pawle, tydzień temu ogłosiłeś konkurs.
Tak, ogłosiłem.
Z fizyki. Konkurs z fizyki.
No, tak, zasadniczo z fizyki.
Który dotyczył tego, przypomnijmy, jak w warunkach domowych, tak, zmierzyć prędkość światła. Przyznam się szczerze, że miałem wątpliwości, czy padną odpowiedzi w ogóle na ten konkurs i wyobraź sobie, Pawle, że są dwie odpowiedzi. Odpowiedzi swoje pan Michał i pan Aleksander. Obydwie odpowiedzi są dobre. Mógłbyś, Pawle, zdradzić w takim razie pozostałym osobom, jak w warunkach kuchennych, no, tak? Zmierzysz prędkość światła.
Nie wiem, jak bardzo należy zagłębiać się tutaj w szczegóły, bo jednak wyjaśnienie wymaga użycia odrobiny fizycznego języka.
No tak, że prędkość mierzymy w metrach na sekundę.
Generalnie idea jest taka, że w kuchence mikrofalowej, a tutaj trzeba jeszcze wiedzieć, że kuchenka mikrofalowa produkuje mikrofale. Mikrofale są falami elektromagnetycznymi, które tak samo jak światło, które też jest falą elektromagnetyczną, rozchodzą się w tych samych warunkach. Dokładnie tak, z prędkością światła, czyli z tą samą prędkością. Teraz trzeba zmierzyć prędkość mikrofali. W mikrofali.
Tak.
Prędkość mikrofali.
W mikrofalówce.
W mikrofalówce, o. Lepiej, tak. Żeby to zrobić, potrzebujemy generalnie dwóch parametrów. Potrzebujemy długości tej fali, potrzebujemy częstości tej fali. Częstość tej fali...
Częstotliwość.
No dobrze, nie będę się z tobą spierał, może być częstotliwość.
Tak, to rozmierzona w hercach, tak, czyli 1 na sekundę i wszystko się zgadza.
Tak, tak?
Mnożone metry razy 1 przez sekundę dadzą metry na sekundę.
Czyli... I to jest parametr, tak, który bierzemy z obudowy naszej kuchenki mikrofalowej, a potrzebujemy tylko długość fali.
No i to jest cały myk.
I do tego potrzebujemy czekolady. Dlatego, że w mikrofalówce wytwarza się fala stojąca, która swoimi węzłami będzie przecinała coś słodkiego czy też czekoladę w jednych miejscach, a w innych nie. W związku z tym na czekoladzie będzie widać, że w jednym miejscu bardziej się stopiła i to są właśnie fragmenty węzłów, przecięcia węzłów, bądź mniej się stopiła i to będą maksima takiej fali. I teraz odległość między dwoma węzłami to jest połowa długości fali, więc już z prostych rachunków arytmetycznych.
Około 6 cm podobno.
I trzech mnożeń, no to zależy od kuchenki mikrofalowej, tak? Bo te częstotliwości mogą być różne.
Podobno są w miarę chyba, nie wiem czy stałe, bo z tego tak, 2450 MHz.
A, ty się nauczyłeś z jednej z odpowiedzi.
Nie, i zajrzałem do naszej kuchenki. Pan Aleksander tak napisał i zajrzałem do naszej kuchenki.
Zgadza się.
Tak. Nie wiem, czy to nie jest jakiś standard.
To oczywiście ma swoje uzasadnienie, bo to też trzeba wiedzieć, jak działa kuchenka mikrofalowa.
Dobra, to może się nie zagłębiajmy, ale jak już o tym mówimy, to już wiem, dlaczego się podgrzewa zupę w kuchence mikrofalowej. Wydaje się, że ona jest gorąca, stawiasz ją na stole, zaczynasz tam ją jeść, okazuje się, że jest zimna w środku. Nie wszędzie się podgrzała, mimo tego, że się odwraca.
Trzeba sobie mieszać.
Tak, i teraz wiadomo, dlaczego się obraca, bo gdyby tam żeby było równomierne podgrzewanie. Umierne podgrzewanie, bo gdyby się nie obracało, to było gorąco w jednym, zimne w drugim.
To może w następnym podcaście wytłumaczymy, dlaczego kuchenka mikrofalowa w ogóle podgrzewa.
Aha, dobrze, tak. W kolejnym powiem naszą lodówkę, chodzi, ale dobra, to jak będziemy jakiegoś bloga technologicznego prowadzić, dobra, to będziemy takie konkursy urządzać. Przypomnijmy, że ogłaszaliśmy konkurs, bo tydzień temu mówiliśmy o rynku New Connect, tak? Czy on spełni oczekiwania inwestorów, czy tam są notowane nowoczesne technologiczne spółki, czy nie. No i tu gratulujemy i zarówno pan Michał, jak i pan Aleksander mają predyspozycję do tego, żeby założyć jakąś spółkę i być notowanym na New Connectie. I teraz tak, mówiliśmy o tym, że konkurs spodziewaliśmy się, że będzie trudny, że będzie trwał 2 tygodnie, ale nie będzie trwał 2 tygodni, dlatego że nagroda, którą chcemy rozdać, gdybyśmy ją rozdali za tydzień, no to byłoby co najmniej bez sensu. Chociaż, a teraz tak, oczywiście nagrody książkowe do panów powędrują w dniu dzisiejszym, także serdecznie gratulujemy, a oprócz tego za te inwencje, za pomysłowość, za to, że...
Za zaangażowanie.
Tak, za zaangażowanie. Chcielibyśmy panom przyznać 2 nagrody, znaczy oczywiście dla każdego z panów po jednym, jest to miejsce na konferencji Wall Street, która odbędzie się w najbliższy weekend. Niestety z tych względów, że nie mamy miejsc w hotelu, nie możemy ufundować miejsc z pełnym udziałem, więc jeżeli jest to udział w samej konferencji, także sam nocleg i wyżywienie będą panowie musieli sobie zapewnić Zakopanem, natomiast w konferencji mogą wziąć panowie udział, jest to nagroda w konkursie. Serdecznie gratulujemy, uprzejmie proszę, jeżeli panowie się decydują, o kontakt mailowy, żebyśmy mogli załatwić wszystkie formalności.
Chyba napiszemy do naszych...
Tak, napiszemy, prawda? Że mają słuchać podcast, bo tam będzie wręczana nagroda. Jaka to jest nagroda?
Tak, nie ułatwimy im i nie powiemy im, co wygrali, tylko odeślemy ich do podcastu.
Tak jest. To jest też jakby tutaj zachęta dla Państwa. Warto brać udział w naszych konkursach, gdyż czasami jakby w trakcie tygodnia jeżeli jesteśmy bardzo mile zaskoczeni poziomem odpowiedzi, to staramy się ufundować coś więcej niż książkę.
Ja chciałem panu Michałowi i panu Aleksandrowi podziękować przede wszystkim za to, że nie zostaliśmy... Że zostaliśmy potraktowani poważnie.
Tak, że
ogłaszając ten konkurs.
Tak, że konkurs to nie były żarty, to konkurs był poważny, tak jak tego, i odpowiedzi oczywiście są poważne.
I nagrody oczywiście też są.
I nagrody też są poważne na serio. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Kończymy na dzisiaj. To były Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Paweł Wielgus. Bardzo dziękuję za uwagę.
Do usłyszenia za tydzień.